Rozdział trzeci. Karanie. Motywuj swoich podwładnych jak dorosły, a nie jak rodzic. Logiczną konsekwencją wygłoszonego exposé jest konieczność wymierzania sankcji za przekroczenie granic i nagradzania podwładnych za postawy pożądane przez szefa. W naszym przekonaniu motywację buduje konsekwencja przełożonego, a nie wielkość kar lub nagród. Do tej pory na warsztatach Psychologia Szefa gościliśmy kilka tysięcy uczestników. Kiedy przygotowywali się oni do exposé, prawie zawsze pojawiały się wątpliwości. Jak karać i nagradzać, skoro nie mamy odpowiednich narzędzi? Ile razy można zwracać podwładnemu uwagę, opieprzać go albo straszyć wyrzuceniem z pracy? W jaki sposób doceniać ludzi, skoro brakuje pieniędzy nawet na bieżącą działalność? Rozumiemy te obawy i dlatego za każdym razem wspólnie przygotowujemy długą listę możliwych sposobów docenienia pracownika oraz wykonalnych dla szefa sankcji i dolegliwości. Jesteśmy przekonani, że przełożony musi mieć do dyspozycji co najmniej kilkanaście nieregulaminowych kar i kilka razy więcej różnych form nagradzania. Bez takich narzędzi nie jest możliwe bieżące motywowanie podwładnych. W Polsce obserwujemy niekorzystną tendencję do zastępowania codziennej motywacji systemem okresowych ocen lub tabelą punktów ujemnych i dodatnich. Według nas są to dwie zupełnie różne sprawy. System ocen i punktacja ma służyć przekazywaniu informacji oraz rozwojowi zawodowemu. Natomiast bieżące karanie i nagradzanie ma zniechęcać pracowników do pewnych zachowań lub wzmacniać postawy najbardziej pożądane przez szefa. W niektórych firmach system punktowy został doprowadzony do absurdu. Wygodni kierownicy zaczęli zerować wpadki i zasługi swoich podwładnych, próbując uciec od codziennego trudu karania i nagradzania. Psychologiczny efekt takich działań sugestywnie obrazuje jedna z anegdot o obacach. Dwóch górali wybrało się na dłuższą przechadzkę. Kiedy zaczęli się nudzić, jeden z nich zaproponował: Baco, założę się z wami o 100 zł, że nie zjecie tego krowiego placka. Zakład nie był zbyt wygodny, ale wygrana kusiła. Drugi z baców przemógł się i zainkasował stówkę. Poszli dalej. Po jakimś czasie przegrany baca znowu się odzywa. Wiecie co, baco? Odegrałbym się. Jak zjem to samo co wy, to oddacie mi 100 zł. Drugi zakład stanął i zwycięzca odebrał swój banknot. Idą dalej, myślą i próbują wyciągnąć wnioski z tego, co im się przytrafiło. Wreszcie jeden z nich dzieli się refleksją. Coś mi się zdaje, baco, żeśmy się gówna za darmo najedli. Nam się też wydaje, że system punktowy zamiast systemu kar i nagród to praca na darmo, a nie motywowanie podwładnych. Wielu szefów długo nie reaguje karą na destrukcyjne zachowania pracowników. Dzieje się tak z powodu lęku lub bezradności, a kończy najczęściej wybuchem złości oraz bardzo surową, nadmiarową i nieadekwatną do przewinienia sankcją. W naszym przekonaniu konsekwencje za przekroczenie szefowskiej granicy powinny być stopniowane, aby motywowały do zmiany szkodliwych zachowań. Za pierwsze przewinienie kara może być mało dotkliwa, nawet symboliczna, żeby szef miał do czego sięgać, kiedy nastąpi recydywa. Na przykład pracownikowi, który przekracza ustalone terminy wykonania swojej pracy, szef może stopniować dolegliwości i sankcje w następujący sposób. Przy pierwszym wykroczeniu przełożony informuje pracownika o swoim niezadowoleniu i zagrożonych interesach oraz udziela ustnego upomnienia. Informacja zwrotna i symboliczna kara. Ostrzeżenie. Przy kolejnym spóźnieniu dolegliwością będzie więcej planów pracy i raportów. Zwiększona kontrola i dodatkowa praca. Za dalszą recydywę sankcją będzie odebranie prestiżowego i dochodowego klienta oraz zlecenie archiwizacji dokumentów w zespole. Ograniczenie kompetencji i czarna robota. Dopiero na koniec warto używać takich siekier jak odebranie premii, nagana z wpisaniem do akt lub zwolnienie z pracy. Kary drastyczne, formalne i regulaminowe. Sankcje i dolegliwości, których możesz użyć do karania podwładnych. Chcemy zaproponować Ci kilka obszarów, do których możesz sięgać, aby stworzyć własną listę wielu możliwych kar. Są to: czarna robota. W każdej firmie są prace, które muszą być zrobione, a nikt ich nie lubi, na przykład archiwizacja danych bądź raportów, prace porządkowe, przygotowywanie zebrań i sprzątanie po nich. Zwiększona kontrola. Dodatkowe raportowanie, szczegółowe konspekty i plany pracy, sprawozdania z wykonanych zadań, meldowanie wyjść. Ostatni w kolejce do: W każdym zespole istnieje ograniczona pula pożądanych dóbr, co jest najczęściej kością niezgody. Sankcją może być decyzja szefa, że ukarany pracownik jako ostatni wpisuje się na plan urlopu, ostatni dostaje nowy sprzęt, ostatni pobiera materiały reklamowe, ostatni ma możliwość wyjazdu na atrakcyjne szkolenie. Ograniczenie kompetencji i samodzielności. Odebranie prawa decyzji na jakimś poziomie, odebrania prestiżowej pracy lub kluczowego klienta, ograniczenie prawa dostępu do pewnych informacji. Zmniejszenie limitów i ograniczenie dostępu do pożądanych dóbr. Na przykład niższy limit pieniędzy na delegacje, hotele, ryczałt samochodowy lub telefoniczny. Ograniczenie używania samochodu służbowego do celów prywatnych. Zwiększenie dystansu między szefem a podwładnym. Konieczność bardziej formalnego umawiania się na spotkania służbowe, powrót do bardziej oficjalnej formy zwracania się do siebie. Dodatkowa praca lub zmiana jej charakteru. Kara dopasowana do rodzaju przewinienia. Za niszczenie samochodu służbowego karą będzie zakaz jego używania lub jeżdżenie małym Fiatem. Za spóźnienia konieczność przychodzenia wcześniej do pracy, za nadużycie alkoholu na przykład na imprezie firmowej, zakaz udziału w podobnych imprezach lub zakaz picia nawet jednego piwa. Pułapki podczas karania. Dziecko, rodzic, dorosły. Wyobraź sobie wkurzonego szefa, który dowiedział się, że jego podwładny nie poszedł do klienta na umówioną wizytę. Szef postanowił ukarać go i tak się do tego zabrał. Panie Jacku, gdzie pan był wczoraj o godzinie 15?
Szefie, dokładnie nie pamiętam, ale chyba u klienta.
Tak?
Był pan u Malinowskiego na Piotrkowskiej?
Tego nie jestem pewien, ale na pewno miałem jakąś rozmowę handlową w tym czasie.
Niech pan nie kłamie. Klient zadzwonił do mnie z pretensjami, że pan go olał. Nie dość, że zawalił pan ważny kontrakt, to jeszcze mnie pan oszukuje.
A, to już wiem, o co chodzi. Nawalił mi samochód i nie mogłem dojechać.
To dlaczego nie zadzwonił pan do mnie i do klienta? Jest pan niepoważny, nieodpowiedzialny. Czy pan jest dzieckiem? Przecież powinien pan wiedzieć, co zrobić w takiej sytuacji.
Szefie, wczoraj była awaria naszej sieci telefonicznej. Nic nie mogłem zrobić.
I co ja w tej sytuacji mam z panem zrobić?
Muszę pana ukarać.
Odbieram panu premię i niech to będzie nauczka na przyszłość.
Ale to przecież niesprawiedliwe. Inni robią jeszcze gorsze numery i uchodzi im to na sucho.
To nieładnie, panie Jacku, tak skarżyć na kolegów. Niech pan się lepiej nad sobą zastanowi, bo teraz niełatwo o pracę.
I tak dalej, i tak dalej.
Moglibyśmy ten dialog ciągnąć jeszcze bardzo długo i zajęłoby to równie dużo czasu, co w rzeczywistości.
Być może wydaje ci się, że w tej jednej scence skondensowaliśmy zbyt wiele nieracjonalnych zachowań szefa.
Zapewniamy cię, że byliśmy świadkami wielu znacznie dziwniejszych i komicznych rozmów pod hasłem karanie.
Niewielu szefów lubi karać swoich podwładnych. Dla większości są to sytuacje wywołujące lęk i złość, bo pracownicy usprawiedliwiają się jak dzieci. Lęk i złość nie są dobrymi doradcami w konfliktach, bo skłaniają do konfrontacji i działania przeciwko własnym interesom. Chcesz wiedzieć, jakie błędy popełnił szef przedstawiony w scence?
Prawie wszystkie możliwe. Oczywiście przy założeniu, że w dłuższej perspektywie zależało mu na kształtowaniu u podwładnego postawy odpowiedzialności i samodzielności. Opiszemy to za chwilę bardziej szczegółowo, lecz najpierw chcemy wprowadzić kilka użytecznych pojęć. Jeżeli zależy ci, podobnie jak nam, aby karanie miało walor edukacyjny i motywowało podwładnych do większej odpowiedzialności, to nie możesz traktować ich jak dzieci. Nie opłaca się wchodzić w rolę mamuśki czy tatuśka, którzy wygłaszają rodzicielskie mowy wychowawcze. Odniesienia do dziecięcej, rodzicielskiej i dojrzałej postawy zaczerpnęliśmy z analizy transakcyjnej, która wydaje się koncepcją psychologiczną bardzo pomocną dla szefa. Zakłada ona, że w każdym z nas są trzy siły – dziecko, rodzic, dorosły. Dziecko kieruje się popędami i emocjami. Z jednej strony jest ono źródłem naszej energii życiowej, marzeń, radości i twórczości. Ale jest także nieodpowiedzialne. Nie chce ponosić przykrych konsekwencji swoich działań, a przeżywając lęk, stosuje głównie uniki. W trudnych sytuacjach nasze dziecko podpowiada nam: skłam, zwal winę na innych, znajdź jakieś usprawiedliwienie, obiecaj poprawę. Rodzic to wewnętrzny głos, który mówi: musisz, powinieneś, nie wolno ci, uważaj na. To zbiór nakazów i zakazów, które zostały nam przekazane w dzieciństwie przez rodziców lub inne autorytety. Jest w nim wiele zasad i norm, które są niezbędne do życia w społeczeństwie i pozwalają nam być porządnymi ludźmi. Jednak rodzic zawiera w sobie również element destrukcyjny. To wewnętrzny cenzor, który sprawia wiele bólu i utrudnia relacje z ludźmi. Negatywnymi ocenami wpędza nas w poczucie winy. Znowu nie dałeś rady. Inni są lepsi od ciebie, nie jesteś w porządku. Straszy nas i poucza, blokując kontakty z ludźmi, które są potrzebne. Nie ufaj im, bo cię wykorzystają. Nie okazuj słabości i nie proś o pomoc, bo będą cię lekceważyć. Skłania nas do oceniania i krytykowania innych, dodawania im dobrych rad i wpędzania w poczucie winy. Dorosły to ta część w nas, która podejmuje decyzje i bierze odpowiedzialność za ich konsekwencje. Nie szuka winnych, nie usprawiedliwia się obiektywnymi trudnościami, ale także nie ocenia ludzi, lecz co najwyżej wyciąga wobec nich negatywne lub pozytywne konsekwencje. Dorosły próbuje znaleźć dojrzałe wyjście z nieuniknionego konfliktu między dzieckiem a rodzicem, między chce a nie powinienem. Nawet na kilku stronach nie jesteśmy w stanie przedstawić wielu ciekawych odkryć i pomysłów analizy transakcyjnej, które mogą być użyteczne w życiu osobistym i zawodowym. Jeśli chcesz je poznać, polecamy bardzo dobrą książkę Thomasa Harrisa W zgodzie z sobą i z tobą. Będziemy podsuwać pomysły, jak kształtować z podwładnymi relacje dorosły-dorosły w różnych trudnych sytuacjach szefowskich, na przykład podczas karania. Jesteśmy absolutnie przekonani, że tylko dorosłe i dojrzałe traktowanie współpracowników może kształtować w nich postawę odpowiedzialności i samodzielności. Karanie jest trudne, gdyż budzi w szefach silne emocje. Jedni pod wpływem złości, rozgoryczenia i poczucia zagrożonego autorytetu wchodzą w rolę surowego i krytycznego rodzica. Inni, bojąc się utraty sympatii podwładnych, zachowują się bojaźliwie i nadmiernie tolerancyjnie. Ale i jedni, i drudzy pouczają, dają dobre rady i wpędzają w poczucie winy. Natomiast podwładni, którzy boją się karania, nie mają zazwyczaj siły, by zachować się dojrzale. Wchodzą w rolę dziecka, szukają usprawiedliwień, czym jeszcze bardziej denerwują szefa. W przytoczonej wcześniej scence karania przełożony wszedł chętnie w rolę rodzica i robił wiele destrukcyjnych posunięć. Zadawał podchwytliwe pytania prowokujące podwładnego do kłamstwa i stawiające go w roli niesfornego uczniaka. Wygłaszał uogólnione, raniące oceny i pouczał dorosłego człowieka jak dziecko, mówiąc: pan jest niepoważny i nieodpowiedzialny. Czy pan jest dzieckiem? Niech pan się lepiej nad sobą zastanowi. Straszył podwładnego od razu utratą pracy, mimo że było to pierwsze i nie największe przewinienie. Robił to nie wprost, a w sposób aluzyjny. Modelował postawę nieodpowiedzialności, mówiąc: muszę pana ukarać. A przecież szef niczego nie musi, bo jest to jego suwerenna decyzja. Tylko on decyduje o karze. Wdał się w słowną przepychankę, próbując przekonać podwładnego do swoich racji. Tracił swój czas, podtrzymywał bezproduktywną dyskusję i podkręcał emocje. My też wpadaliśmy w podobne pułapki. Dlatego stworzyliśmy dla siebie algorytm karania, który gwarantuje nam utrzymywanie postawy dorosłego, a podwładnemu nie pozwala wchodzić w rolę dziecka. Algorytm karania. 1. Zapowiedź celu spotkania, nazwanie intencji i uczuć. 2. Poinformowanie podwładnego, za co konkretnie będzie ukarany, co zrobił. 3. Przypomnienie reguły szefowskiej, którą złamał. Jaką granicę z expose naruszył? 4. Nazwanie zagrożonych interesów szefa i poniesionych kosztów. Na co naraził szefa? 5. Wymierzenie sankcji. Wyznaczenie kary. 6. Dopuszczenie podwładnego do głosu jeden jedyny raz. 7. Propozycja pomocy na przyszłość w ujawnionych kłopotach. Zaproszenie na oddzielne spotkanie. 8. Zapowiedź bardziej surowej kary w przypadku recydywy. 9. Polecenie naprawy błędu, o ile jest to możliwe. 10. Wyraźne zakończenie rozmowy. Zobacz, jak mogłoby wyglądać karanie pana Jacka przy użyciu naszego algorytmu. Szef: panie Jacku, to nie jest dla mnie przyjemna ani łatwa rozmowa. Wezwałem pana tutaj, żeby pana ukarać. Wczoraj był pan umówiony z ważnym klientem na godzinę 15 i bez uprzedzenia nie stawił się pan na to spotkanie. Naraził mnie pan na wysłuchiwanie pretensji klienta, świecenie za pana oczami, konieczność dania satysfakcji i poważne zagrożenie potencjalnego kontraktu. W swoim expose zapowiadałem, że nie będę tolerował niedotrzymywania umówionych terminów. W związku z tym postanowiłem pana ukarać. Przez miesiąc nie będzie pan korzystał z samochodu służbowego podczas weekendów. Czy chce pan coś powiedzieć? Ależ panie dyrektorze, to niesprawiedliwe. Staram się jak najlepiej, ale przy tym nawale pracy nie zawsze się wyrabiam. Może by mi pan darował tym razem? Proszę pana, ja swojej decyzji nie zmienię. Samochód ma pan zostawiać na weekendy. Ale jeśli ma pan kłopoty w pogodzeniu różnych obowiązków i uważa pan, że mogę jakoś panu pomóc, zapraszam na oddzielną rozmowę. Mnie też zależy, aby nie popełniał pan podobnych błędów. Jednocześnie uprzedzam, że jeśli jeszcze raz nie dotrzyma pan umówionego terminu wizyty u klienta, kara będzie bardziej dotkliwa. A na koniec zobowiązuję pana, żeby jeszcze dzisiaj przeprosił pan naszego klienta. Dziękuję panu, do widzenia. To jest koniec naszej rozmowy. Zapraszamy teraz, abyś razem z nami prześledził kolejne składowe tego algorytmu. Dlaczego zastosowaliśmy taką logikę i takie elementy? Cel spotkania i ludzka twarz szefa. Im szybciej powiesz kluczową kwestię, wezwałem pana, aby pana ukarać, tym lepiej dla ciebie i osoby karanej. Ty jesteś już po drugiej stronie. Najtrudniejsze masz za sobą. Podwładny nie musi domyślać się, o co chodzi w tej rozmowie. A to zazwyczaj niepewność jest źródłem niepokoju, który prowokuje do niedojrzałych zachowań. Karanie nie jest sytuacją przyjemną dla żadnej ze stron, więc możesz zacząć spotkanie od słów: jestem zły i rozczarowany. To nie będzie przyjemna rozmowa ani dla pana, ani dla mnie. Co podwładny zrobił? Nie można nikogo karać, nie mówiąc konkretnie za co. Postaraj się jednak, aby ten konkret nie był ozdabiany żadnymi ocenami, bo one naruszają godność podwładnego. Nie dodawaj więc: zachował się pan nieodpowiedzialnie, to co pan zrobił jest przykładem skrajnej głupoty. Nie organizuj też policyjnych przesłuchań i nie zadawaj tak zwanych podchwytliwych pytań. Nie baw się w zakup kontrolowany. Wielu rodziców stosuje tę zagrywkę, kiedy dowiaduje się, że dziecko było na wagarach. Zamiast powiedzieć: wiem, że poszedłeś na wagary i ukażę cię za to, zadają szereg inteligentnych pytań. Co dzisiaj było w szkole? Jaki temat przerabialiście na polskim? Dzieciaki wiją się i zaczynają brnąć w coraz głupsze i naiwne kłamstwa. A potem od oburzonych rodziców dostają karę i za to, że nie były w szkole, i za to, że kłamały. A kto je do tego oszustwa sprowokował? Lepiej, abyś na tym etapie rozmowy powiedział podwładnemu konkretnie: nie dostarczył pan ostatniego raportu w ustalonym terminie. Podał pan nieprawdziwe dane w sprawozdaniu z poprzedniego miesiąca. I nie dodawaj nic więcej. Na jakie koszty i konsekwencje pracownik naraził szefa? Uświadomienie podwładnemu, jakie koszty poniosłeś w związku z popełnionym przez niego wykroczeniem, to bardzo istotny element karania. Przypominasz mu, że nie karzesz go za to, iż złamał jakiś przepis czy normę, a ty jako służbowy formalista przeprowadzasz egzekucję. Karzesz go za to, że naraził cię na stres, kłopoty i wymierne straty. Podwładnym wygodniej myśleć o tobie nie jak o człowieku, ale jako trybiku w machinie firmowej. Dzięki temu mogą łatwiej bagatelizować konsekwencje swoich czynów. Czym bowiem jest nieżyciowy punkt w regulaminie lub tak zwane dobro firmy? Natomiast niełatwo pomyśleć sobie, cóż mnie obchodzą kłopoty i stresy mojego szefa. Podwładni przeczuwają, że gdyby przyjęli taką postawę, szef mógłby im odpłacić pięknym za nadobne. Dlatego przed rozmową z pracownikiem uświadom sobie negatywne dla ciebie konsekwencje jego czynu, abyś mógł mu na przykład powiedzieć: tym, co zrobiłeś, naraziłeś mnie na dodatkową pracę, stres i trudne rozmowy z moimi przełożonymi. Jaką granicę z exposé naruszył podwładny? Wielu pracowników, myśląc życzeniowo, chętnie zapomina o regułach wprowadzonych w exposé przez szefa. Kiedy przełożony zabiera się do karania, wygodniej im myśleć: uwziął się na mnie, znów mu coś strzeliło do głowy, o co mu naprawdę chodzi? Dlatego podczas karania przypominaj podwładnemu regułę lub swoją minimalną granicę, o której mówiłeś wcześniej w exposé. Na przykład: zapowiadałem, że nie będę tolerował krytykowania i narzekania bez podawania pomysłów rozwiązań trudnej sytuacji. Zapowiadałem w exposé, że będę wymierzał surowe sankcje za niedotrzymywanie deklarowanego terminu wobec klienta. Przypominając sobie i podwładnemu ustaloną już regułę, będzie ci łatwiej być konsekwentnym, a podwładnemu będzie trudniej zachowywać się nieodpowiedzialnie. Wyznaczenie kary lub innej dolegliwości. Wielu szefów ma kłopot z odpowiedzialnym wyznaczeniem kary. Używają sformułowań: jestem zmuszony pana ukarać, w związku z tym niestety będzie pan musiał ponieść konsekwencje. Taka postawa zachęca podwładnych do usprawiedliwiania się. Podejmują też wtedy próby nakłonienia szefa do zmiany decyzji. I dobrze kombinują. Skoro mówisz muszę, to znaczy, że nie chciałbyś ich karać, ale zmuszają cię do tego jakieś zewnętrzne okoliczności. Próbują więc pomóc ci obejść te przeszkody. Naszym zdaniem szef niczego nie musi. Jeśli uzna to za korzystne, może trzymać nieroba tak długo, jak zechce i jeszcze płacić mu pensję. Wymierzając sankcje, używaj sformułowań: podjąłem decyzję, że pana ukarzę. Postanowiłem wyciągnąć następujące konsekwencje. Tak mówi i działa dorosły. Pamiętaj też, że kara nie może być bezterminowa, bo wtedy wpływa demotywująco na pracownika. Nie mów: zabieram ci samochód służbowy aż do odwołania. Będziesz dotąd archiwizował dokumenty w naszym dziale, aż nauczysz się porządku. Każda kara, sankcja czy dolegliwość musi mieć swój początek i koniec. Warto powiedzieć: za karę przyjdzie pan do pracy w 2 najbliższe soboty. Dopuść karanego do głosu tylko 1 raz. Karanie powinno trwać krótko, bo jest trudne dla obu stron. Dlatego do momentu zakomunikowania sankcji nie daj sobie przerwać, a sam unikaj dygresji i opisów sytuacji. Dzięki temu nie narazisz się na irytujące dyskusje i niekończące się przekonywanie, kto ma rację. Jeszcze raz przypominamy. Karzesz podwładnego nie dlatego, że masz rację lub niezbite dowody, ale dlatego, że poniosłeś konkretne, negatywne konsekwencje jego działań. Jest jednak ważny powód, aby pozwolić podwładnemu w odpowiednim dla szefa momencie odnieść się do zaistniałej sytuacji. Warto, żeby twój pracownik nie poczuł się jak przedmiotowo potraktowany gówniarz. Nawet skazany w sądzie ma prawo do ostatniego słowa. A przy okazji możesz się zorientować, czy podwładny w trudnych sytuacjach przyjmuje postawę dziecka czy dorosłego. Jeżeli pracownik zwala odpowiedzialność na obiektywne trudności, oskarża innych i firmę, to dalsza relacja z nim wymaga twojej wzmożonej czujności. Istnieje duże ryzyko, że będzie popełniał podobne błędy, a ciebie czeka długa droga uczenia go odpowiedzialności za własne działania. Bywa też, choć dużo rzadziej, że karany pracownik mówi: przepraszam szefie, rzeczywiście dałem plamę, jestem gotów ponieść konsekwencje. Warto docenić taką postawę. A niezależnie od tego, co się stało, wierzę, że masz do czynienia z osobą odpowiedzialną, której możesz zaufać. Będzie ona twoim sojusznikiem w realizacji kroków naprawczych i rozwiązywaniu trudnych problemów. Propozycja pomocy, aby podwładny w przyszłości nie popełniał podobnych błędów. Na błędy i wykroczenia podwładnych szef często reaguje złością lub rozżaleniem, ale jednocześnie jest gotowy wyręczać ich i samemu ponosić negatywne konsekwencje ich działań. Taki przełożony myśli: ja to zrobię lepiej i szybciej. Jeśli sam to załatwię, to nie będę miał kłopotliwej sprawy na głowie. Taką postawę nazywamy dobry wujek, mamuśka, ratownik. Są też szefowie, którzy przyłapując podwładnego na błędzie, przyjmują postawę bezwzględnych egzekutorów. Mówią wtedy: nie obchodzą mnie pana kłopoty i trudności, jest pan dorosły i musi sobie radzić sam. Ja będę pana tylko rozliczał. Obie te postawy są szkodliwe. Szef powinien motywować pracowników do rozwoju. Według nas jednym z twoich najważniejszych zadań jest pomaganie podwładnym. Nie oznacza to, że ich wyręczasz, ale też nie ograniczasz się tylko do rozliczania. Twoim prawem i obowiązkiem jest uczenie karanych pracowników nowych umiejętności, dzięki którym nie będą ponownie popełniać podobnych błędów. Stworzenie możliwości edukacji leży również w twoim interesie, ponieważ za kolejne błędy pracowników zawsze ty płacisz swoją cenę. Dlatego po ukaraniu pracownika i wysłuchaniu jego reakcji opłaca się zaproponować: zależy mi na tym, aby podobne sytuacje nie powtarzały się. Jeżeli więc mogę być pomocny, zapraszam na oddzielne spotkanie. Czy jest pan tym zainteresowany? Jednak nie naciskaj zbytnio w tym względzie, bo nikomu nie pomożesz na siłę, jeśli sam nie będzie odpowiednio zmotywowany. Zapowiedź bardziej surowej sankcji w sytuacji recydywy. Kara będzie zachęcała podwładnego do realnych zmian zachowania i zniechęcała go do kolejnych wykroczeń, jeżeli będzie nieuchronna i coraz bardziej dolegliwa. Wielu pracowników woli ponosić konsekwencje swoich czynów na pewnym poziomie, niż podjąć trud zmiany. Dopiero świadomość, że sankcje będą narastały, działa na nich mobilizująco. Dlatego warto zapowiedzieć wyraźnie: na koniec uprzedzam pana, jeśli jeszcze raz poda pan nieprawdziwe dane w swoim raporcie, wyciągnę poważniejsze konsekwencje. Zalecenie naprawy błędu. Nie zawsze można naprawić błąd, za który podwładny został ukarany. Jeżeli jednak istnieje taka możliwość, warto zlecić to podwładnemu i nie traktować tego jako dodatkowej kary. Kiedy szef wyręcza podwładnego lub zleca naprawę błędu bardziej kompetentnemu pracownikowi, to podwładni mogą sobie pomyśleć, co prawda poniosłem konsekwencje, ale udało mi się uniknąć dodatkowej pracy i nie musiałem przepraszać klienta. Może w przyszłości szef nie będzie mi zlecał podobnych zadań. Dlatego jeśli jest choćby najmniejsza szansa naprawy błędu przez sprawcę wykroczenia, zażądaj, aby to zrobił. Niezależnie od wyznaczonej kary, ma pan poprawić dane w raporcie do końca tygodnia. Wyraźne zakończenie spotkania. Jak wspominaliśmy, karanie powinno trwać najkrócej jak to możliwe. Podwładny, mimo przykrości i niewygody, prawie nigdy nie będzie zmierzał do końca rozmowy. Łudzi się, że jeszcze coś zmieni, że wpłynie na zmianę opinii i decyzji szefa. Dlatego to ty musisz wyraźnie i stanowczo zakończyć. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Decyzję utrzymuję w mocy. Uważam nasze spotkanie za zakończone. Dziękuję, do widzenia. Nasze uwagi do karania. Kończąc kwestię karania i prowadzenia tej trudnej rozmowy z podwładnym, chcemy się jeszcze odnieść do kilku ważnych spraw. Proszę nam wybaczyć, jeśli nasze słowa zabrzmią jak dobre rady. I tak sam będziesz najlepiej wiedział, czy warto z nich skorzystać. Jeszcze raz chcemy podkreślić, że karanie powinno być możliwie krótkie. Jest ono formą decyzji szefa, bez miejsca na dyskusję. Ma mieć wyraźny koniec. Jeśli masz wątpliwości i pytania lub chcesz zrozumieć okoliczności i powody przewinienia podwładnego, to zbieraj te informacje przed podjęciem decyzji, a nie w trakcie karania. Nie karz podwładnego, kiedy jesteś silnie wzburzony. Poczekaj, aż twoje emocje opadną, bo inaczej będziesz żałował słów, które wypowiesz. Jeśli w gniewie wymierzysz karę zbyt surową i nieadekwatną do przewinienia, to spełni ona funkcję demotywującą. Unikaj mów wychowawczych. Nie przynoszą one żadnego efektu. Ludzie mogą zmieniać swoje zachowania, gdy ponoszą ich konsekwencje, ale nie zmieniają się od gadania. Gdyby mowy wychowawcze mogły skutecznie działać, to w szkole wszyscy uczylibyśmy się dobrze, grzecznie zachowywali, ciężko pracowali i byli praworządni. Przypomnij sobie, czy jakiekolwiek przemówienie zmieniło zasadniczo twoje postępowanie. Czy nawet najbardziej dramatyczną gadką rodzicielską udało ci się spowodować, żeby twoje dziecko zaczęło robić coś, na co nie ma ochoty? Czy choćby udało ci się sprawić w ten sposób, żeby systematycznie wyrzucało śmieci? Nikt nie dał nam prawa do pouczania i oceniania dorosłych ludzi. Masz natomiast prawo, jako szef, konfrontować podwładnych z odpowiedzialnością, wyciągając konsekwencje za przekroczenie zapowiedzianych granic i narażenie na szwank twoich interesów. Mówiąc inaczej, masz prawo wymierzać sankcje, karać pracowników bez konieczności ustalania tzw. obiektywnej prawdy lub uwzględnienia obiektywnych trudności. Nie wpędzaj podwładnych w poczucie winy. Z 20-letniej praktyki psychologicznej wiemy, że jest to jedno z najbardziej destrukcyjnych uczuć w kontaktach między ludźmi. Pracownik wpędzany w poczucie winy będzie przeżywał lęk i złość, których nie potrafi wyrazić. Będzie coraz bardziej zamknięty w kontakcie z tobą. Rośnie wtedy ryzyko, że nie będzie zachowywał się lojalnie wobec ciebie oraz nie będzie informował o ważnych i trudnych sprawach. Pamiętaj, żeby karać w cztery oczy i nie nagłaśniać sprawy. Człowiek karany publicznie czuje się jak besztany i poniżany uczniak. Z przerażeniem dowiadujemy się o szefach, którzy potrafią podwładnemu robić długi, nawet kilkugodzinny okrzan przy innych pracownikach. Na marginesie zawsze nas intryguje, o co można mieć pretensje do człowieka przez tak długi czas. Kara musi kończyć sprawę. Dalej są czyste wody. Podwładny poniósł konsekwencje swojego niewłaściwego działania i nie powinieneś się nad nim znęcać. Nie powracaj do przykrego tematu i nie demonstruj zbyt długo swojego niezadowolenia. Bardzo lubimy dowcip o Jasiu i jego rodzicach i często przytaczamy go na szkoleniach. Obrazuje on istotę sensownego karania. Jest koniec roku szkolnego, dzień rozdania świadectw. Ze szkoły wraca do domu uśmiechnięty i radosny Jaś z cenzurką w dłoni. Wywija woreczkiem i mówi do siebie: no, jeszcze tylko wpierw i wakacje. Dla nas jest to opowieść o mądrych i dojrzałych rodzicach Jasia. Za przewinienie kara, nawet surowa. To jeszcze nikomu nie zaszkodziło, ale na pewno nie znęcali się nad nim, nie wpędzali w poczucie winy i nie odbierali mu radości z odpoczynku. Inaczej Jaś nie potrafiłby zachować pogody ducha w trudnej sytuacji.